Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Jerzy Barzowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Pomorskiego. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie przewodniczący, witam słuchacza Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ponad 1 700 000 000 zł to kwota, którą będzie dysponował budżet, znaczy województwo pomorskie w roku 2023. Największe wydatki: transport, ochrona zdrowia oraz kultura. Dlaczego głosowaliście przeciw temu budżetowi? Dlaczego? Co w nim jest nie tak?
Głównym powodem jest to, że te środki są dysponowane niezgodnie z naszym programem, z naszym zadaniem. Chodzi o zrównoważony rozwój. One są w większości, szczególnie chodzi o drogi, są dzielone głównie na tutaj bliższe ciało, czyli bliższe Trójmiasta drogi. Takich dróg, które są niedoinwestowane od lat, wymieniamy często, interpelacje różnie radni składają, jest bardzo wiele. Ja tutaj mogę kilka wymienić: droga 209, 228, 201, 212, więc takich dróg, które proces inwestycyjny od powstania województwa pomorskiego minęło 20 lat, ale odcinek na przykład Bytów Kartuzy jest przez 20 lat jeszcze nieskończony. Został jeszcze jeden odcinek do zrobienia. Mam nadzieję, że to w przyszłym roku będzie zrobione, ale też prawdopodobnie to się nie odbędzie bez pomocy państwa, bo taka jest tutaj sugestia pana marszałka, żeby tutaj pomóc przez Polski Ład. Więc będziemy z tego korzystać.
To niech pan wyjaśni naszym słuchaczom dokładnie, na co będą przeznaczone pieniądze z budżetu. Czym zajmuje się Sejmik Województwa? O czym decyduje?
Sejmik Województwa, głównym jego zadaniem jest polityka regionalna. Czyli mając te instrumenty w postaci środków unijnych, RPO, teraz to się będzie nazywało w tej perspektywie finansowej Fundusze dla Pomorza, to są duże pieniądze w tym, teraz w tym rozdziale, w tym rozdaniu to będzie 8,5 miliarda złotych. I to już się rozpocznie, bo Komisja Europejska zatwierdziła tutaj program, który pan marszałek przedstawił. No i teraz będą te środki do dyspozycji. One powinny być dzielone według tak zwanego zrównoważonego rozwoju, postrzeganego tak samo przez Unię, jak i przez Polskę. Prawo i Sprawiedliwość tutaj ten zrównoważony rozwój rozumie w taki sposób, jak to Unia rozumie. Czyli mają być wyrównane szanse w tych podstawowych sprawach w całym województwie, w całym regionie, w samym państwie. Przecież Unia Europejska stworzyła taki program dla terenów wschodnich. Tam poszło więcej w perspektywach poprzednich. I to samo powinno obowiązywać i powinno obowiązywać również w naszym województwie. Chodzi o to, żeby wewnątrz województwa też były te środki możliwie równodzielone. To się nie da zrobić tego idealnie, ale to musi być pewien proces, chęć działania. W naszym województwie ta polityka rozwoju zrównoważonego opierała się na zasadzie, którą wymyślił pan Tusk z panem Bolim, na tym zasadzie polaryzacyjno-dyfuzyjnej. Czyli najpierw spolaryzujmy nasze województwo i później ta dobroć się rozleje na całe województwo.
Ale w sejmiku zasiadają przecież nie tylko przedstawiciele dużych miast, największych miast, ale także tych mniejszych. To tam nie ma tej walki o to, by droga wojewódzka została wyremontowana, prowadząca do danego miasta, mniejszego w naszym regionie?
Wie pan, sejmik to jest taka emanacja polityczna, po sejmie druga co do tych relacji politycznych. Tutaj bardziej obowiązują zasady polityczne, a niż aktualnych potrzeb, bo tak jest wszędzie, no po prostu tak musi być. No i radni, którzy mają podobne poglądy jak na przykład ja, czy wiele innych osób, no nie potrafią tego zrobić wobec własnych kolegów z klubu rządzącego, tak to powiem. Był taki przypadek, pamiętam, dwie kadencje temu z panem Markiem Biernackim. To nie ten Marek Biernacki tutaj, ten poseł, tylko on kiedyś wiceprezydentem Słupska. Kiedyś żeśmy się dogadali co do jednej drogi. No i pamiętam, Dziennik Bałtycki napisał: PiS z Platformą się dogadał. A to chodziło o pogląd, taki sam pogląd mieliśmy na drogę wojewódzką. Także myślenie tych radnych jest, no, każdy to widzi. Każdy widzi te niedoskonałości. Ja nie chcę prosto powiedzieć, że tutaj nie ma potrzeb inwestycyjnych na drogach wokół Gdańska. Buduje się dużo i to ja codziennie dojeżdżam, czy prawie codziennie do Gdańska, no to widzę, jakie tutaj są, jaki jest ruch, jakie są korki, więc są też potrzebne, ale to nie powinno powodować, że pozostała część województwa będzie, no, zapaścią.
Mówimy o drogach, ale inną sprawą jest też ochrona zdrowia. Tutaj też widać tą różnicę między dobrze rozumianą prowincją a Trójmiastem.
To znaczy, też wydajemy dużo pieniędzy na ochronę zdrowia, na inwestycje, bo to jest zadanie samorządu województwa. Natomiast dystrybucja niektórych, przynajmniej tych wyposażenia, inwestycji nie jest właściwa. Ostatnio, powiem, w tym roku kupiliśmy jako samorząd województwa dwa roboty Da Vinci, które są w Trójmieście potrzebne, ale moim zdaniem mógł jeden się pojawić albo w Słupsku, albo w Kościerzynie. To też są szpitale wojewódzkie. Niedostępność wtedy dla tej części województwa byłaby większa. Oczywiście pan marszałek obiecuje, że teraz w następnym roku prawdopodobnie będzie zakupiony kolejny robot i tam się pojawi albo w Słupsku, albo w Gdańsku, albo w Kościerzynie. No, ale mogło to być i teraz. Ja wiem, że tutaj jest większa populacja ludzi w Trójmieście, ale nawet gdyby na to się zgodzić, no to uważam, że wtedy powinna być większa dostępność komunikacyjna, żeby ludzie mogli skorzystać z tego sprzętu, z tych robotów, z tamtej części województwa. Tego też nie ma, bo wiem, jaka jest ograniczona tutaj dostępność komunikacyjna, koleje regionalne, autobusy. Tego nie ma. To zostało kiedyś zlikwidowane, teraz to jest odtwarzane powoli i ze skutkiem pozytywnym, ale to jednak jest proces.
Panie przewodniczący, trwa spór w sejmiku o obsadę i działanie komisji rewizyjnej. Dlaczego to jest takie ważne, że ta sprawa aż trafiła do prokuratury i zajmuje się nią prokuratura gdańska?
Ja po prostu uważam, taki przepis stanowi. Dlatego musiałem to zgłosić do prokuratury, ponieważ przepis jest złamany. Przepis nie jest wykonany. Ustawa mówi wyraźnie, że przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego klubu opozycyjnego. Koniec, kropka. To jest przepis jednoznaczny. W całej Polsce on jest stosowany, wykonywany, tylko nie w naszym województwie. Więc to nie jest tak, że ja od razu poleciałem z tym do prokuratora, jak niektórzy uważają. Pytałem o różnych instytucji. Pan wojewoda wydał taką opinię pozytywną, miękką, ale pozytywną dla nas. Pytałem o Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, która uznała, że nie jesteśmy podmiotem jako klub właściwym dla tego typu spraw, więc nie rozpatrzył tego oddalając ze względów formalnych nasz wniosek. Bez rozpatrywania merytorycznego. Pisałem również do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Pisałem do Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych, do Departamentu Publicznego. To wszyscy uważali, że to nie jest ich kompetencja. Oni się tym nie zajmują. No więc ja uznałem, że musi być jakaś instytucja w państwie, która określi, w jaki sposób ten przepis ma być wykonywany. Bo tam były różne pomysły, interpretacje, ale oczywiście wychodzące poza moim zdaniem czysty przepis tej ustawy.
Czym zajmuje się komisja rewizyjna, że jej działanie i to, kto jest jej przewodniczącym, jest tak istotne dla działania sejmiku?
No właśnie, tutaj jestem lekko zdziwiony, dlaczego koalicja rządząca tak mocno się przy tym upierała. Bo tak na dobrą sprawę przewodniczący komisji nie ma wielkich uprawnień. To jest tylko przewodniczenie posiedzeniom generalnie. Są tam normalne głosowania, większość, a każda koalicja pilnuje już większości swojej, żeby...
Czyli w komisji rewizyjnej tak i tak mamy większość, która jest w sejmiku.
Tak jest. Tak to jest pilnowane wszędzie. Dlatego się dziwię, dlaczego nie chcieli... Tutaj... To chodzi o polityczne rozgrywki. Ja uważam, że tutaj główny wpływ na to miał decyzje polityczne. Formalnie jest to wina pana przewodniczącego, który nie poddał pod głosowanie wniosku kolegi, ale miał jakieś tam pewnie wskazania, naciski polityczne. No i, ale z tego się będą tłumaczyć. No to musi pan prokurator. Pan prokurator mnie pytał, kto jest bardziej winny. Ja powiedziałem, no to musi pan ustalić, czy przewodniczący, czy lider polityczny, pan marszałek. I to będzie, myślę, że przedmiotem dochodzenia przez pana prokuratora.
Skoro jesteśmy przy liderach politycznych, porozmawiajmy o wicemarszałku województwa, panu Leszku Bonie i jego rodzinie. Sprawa oczywiście dotyczy ośrodków zdrowia prowadzonych przez rodzinę pana wicemarszałka. Tak,
tutaj chodzi właśnie i o fundację Jerzewo i też o syna, który tam otrzyma pieniądze pośrednio przez pochodzące z samorządu województwa, czy dysponujące tymi pieniędzmi. Oczywiście bezpośrednio to pochodziło z lokalnej grupy działania Słonic. i wprost, no nie ma tego dofinansowania, ale ta sprawa jest też przedmiotem rozważania wielu ludzi, również i moich.
No musimy... Czy pana zdaniem moralnie, rozumiem, nie jest łamane prawo?
Wprost nie.
Wprost nie. Czy moralnie tak to powinno wyglądać pana zdaniem?
Absolutnie nie. Tu jest brak transparentności, stąd to tłumaczenie. Ja uważam, że to musi być rozstrzygnięte i być może z takich przykładów będą wyciągane wnioski, które będą powodowały zmianę pewnych relacji finansowych do finansowania środków unijnych, również właśnie w tej perspektywie, która w tej chwili nadchodzi. To nie może tak być, że tutaj pan marszałek się tłumaczy, że on może tutaj być osobą pokrzywdzoną jako rodzina, bo syn może korzystać ze środków, którą on aplikował do lokalnej grupy działania, ale ta lokalna grupa działania otrzymała te środki z województwa. No więc to jest takie pośrednie. Tam jest najważniejszy element w tym, czy syn korzysta z nieruchomości ojca i czy w ten sposób pobiera pieniądze. Ale tutaj tam nie jesteśmy w stanie tak szybko dojść do dokumentów, bo te dokumenty są pewnie tej lokalnej grupy działania, tam można by tego się dowiedzieć, ale będziemy żądać tego wyjaśnienia.
Panie przewodniczący, koniec roku, tuż, tuż. Jak podsumuje pan działalność Sejmiku w roku 2022?
No myślę, że można powiedzieć to, jako te wszystkie akcje, które tutaj w tym roku miały miejsce, w dużym stopniu są akcjami przeciwko rządowi polityczne. Jeśli chodzi o realizację budżetu, to te zadania, które są zapisane w budżecie, w innych dokumentach, są wykonywane, ale nie bez problemów. Zawsze się tutaj zwala, że to jest wina rządu, że jest inflacja, że kryzys, że koszty rosną, że jeden przetarg nierozstrzygnięty. Ja uważam, że jest to część prawdy. W niektórych przypadkach jest to racjonalne tłumaczenie, a w niektórych nie. Tutaj się korzysta z ustawy o finansach publicznych, która dopuszcza możliwość przesuwania pewnych zadań na kolejny rok, więc z tego się korzysta. Uważam, że w nadmiarze tak nie powinno być. Ta instytucja przesuwania środków czy zmian w budżecie jest ważna, ale nie po to, żeby z tego korzystać praktycznie co miesiąc. Jeszcze powiem do tego budżetu, który się uchwalili. Do 15 listopada musi być złożony projekt. I był złożony zgodnie z ustawą, ale proszę sobie wyobrazić, projekt, ten, który był 15 listopada do Sejmiku złożony, zakładał wydatki i dochody na zbliżonym poziomie.
A tutaj mamy w tej chwili deficyt 73 miliony złotych.
Od 15 listopada do tej sesji grudniowej budżet się zwiększył o prawie 100 milionów. No, mało tego, więcej, 140, jeżeli chodzi o wydatki, to zwiększył się o 149 milionów. Jeżeli chodzi o dochody, to o 93. Znalazły się pieniądze w ciągu miesiąca. Ja nie wiem, czym to było podyktowane. Czy to było podyktowane niedoskonałością tego pierwotnego budżetu, tylko po to, żeby w czasie się zmieścić. I teraz dopiero sobie pan marszałek przeanalizował, że jednak można ten budżet zwiększyć, szczególnie właśnie w pozycji kredytów, bo zadłużenie jest duże, ale ono się mieści w tych kwotach, które tutaj ustawa dopuszcza, więc na to sobie mogli pozwolić, no ale takie konstruowanie budżetu, że najpierw wrzucamy w terminie jakiś tam projekt.
Zrównoważone, bez deficytu dużego.
Tak, tak. A później mamy możliwość jeszcze złożenia autopoprawki i robimy to w taki sposób, jak to ma obowiązywać już w kolejnym roku budżetowym. Więc tutaj te niedoskonałości są widoczne. Ja twierdzę, że gdybyśmy byli bardziej zgodnie tutaj mogli pewne rzeczy interpretować i ustalać, to byłoby lepiej. Gdyby trochę chciał pan marszałek i władza słuchać naszych tutaj postulatów, to byłoby lepiej.
Czy wy jesteście otwarci na to, by dojść do porozumienia z koalicją rządzącą?
Ja to podkreślam cały czas, szczególnie chodzi o te drogi. Ja marszałkowi proponowałem już wiele, wiele lat temu, i przy każdej nadarzającej się okazji o tym mówię, żeby usiąść do stołu, ustalić jakiś plan budowy, rozbudowy tych dróg, to no oczywiście deklaracja jest, ale się tutaj to nie stało. Pan marszałek, bo na ostatnio prowadzi, powiedział mi, no, że on będzie się spotykał z fachowcami na temat dróg, a nie z politykami. No, to jest podejście właśnie, ja nie chcę się wypowiadać na temat inżynierii dróg, nie, ja chcę sobie powiedzieć, która droga jest zepsuta, która wymaga naprawy. Jeżeli by się spotkać w naszym towarzystwie i samorządowców, to pewnie ustalilibyśmy jakiś program na być może na 10 lat.
Czyli priorytety, to co powinno być zrobione poza samą aglomeracją trójmiejską.
Tak jest, dokładnie. Tak to powinno wyglądać. Wtedy byłoby, myślę, że tutaj dużo więcej zgody niż jest obecnie. Natomiast te wszystkie wrzutki polityczne, które samorząd województwa robi, są zupełnie niepotrzebne, bo tutaj ani rząd się nie cofnie pod jakimiś tam apelami, które są tylko robione po to, żeby tutaj pokazać różnicę polityczną. Atakują rząd niepotrzebnie. To jest niedobre.
Panie przewodniczący, to na nowy rok czego można życzyć? Więcej zgody na rzecz mieszkańców Pomorza?
Zdecydowanie więcej zgody, zrozumienia, transparentności w tych poczynaniach zarządu województwa, bo pieniądze nowe wracają, będą dysponowane, więc mam nadzieję, że ta transparentność, te zasady, które regionalny teraz Fundusz Rozwoju dla Pomorza będzie tutaj opiewał, będą robione i mam nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć, że w ten 23 rok będziemy wchodzić nowymi nadziejami na lepszą współpracę między samorządem województwa, kierowanym przez Platformę, a Prawem i Sprawiedliwością, a my jesteśmy otwarci i skorzy do zgody.
I niech tak będzie w roku 2023. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Rektorze.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.